Komentarze w sieci ważne, zwłaszcza w momencie przedświątecznej gorączki zakupowej. Jak pisze Interia, bywa tak, że zamówiony prezent nie dociera na czas, mimo zapewnień sprzedawcy. Klient może też być poważnie niezadowolony z jakości nabytej rzeczy, na przykład gdy zamiast oryginału otrzyma podróbkę. W takich sytuacjach częstą praktyką konsumentów jest zamieszczanie komentarzy w internecie, a internauci nie mają litości. O sklepie, towarze lub dostawcy piszą, nazywając ich złodziejami, naciągaczami, oszustami, nawołują do bojkotu całych sieci. Kiedy krytyczna opinia staje się działaniem na szkodę danej firmy, a kiedy nie? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Ewa Sowińska, ESO Audit Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, Błażej Kucharski, Colliers International, Ryszard Masalski, Maluta, Jacek Sałek, Yameo. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Internet stwarza wyjątkową okazję do zamieszczania opinii, wątpliwości. Chcąc nabyć jakiś towar, czy to w internecie, czy to w sklepie stacjonarnym, czasami opinie dotyczące produktu czytamy. No i często kierujemy się tymi opiniami. Możliwość zamieszczania opinii ma dwie strony. No, po pierwsze, może być narzędziem do zareklamowania, jak fantastyczny jest dany produkt, ale może być też narzędziem do wyrządzenia szkody firmie, nawet nie chcąco, a my i chyba nie tylko my nie mamy za bardzo hamulców, zamieszczając rozmaite opinie w sieci. Szczególnie jesteśmy wylewni, gdy uważamy się za skrzywdzonych. No i właśnie, jak, proszę Państwa, zamieścić krytyczną opinię, aby nie trafić potem do sądu z posądzeniem o działanie na szkodę firmy? Gdzie są te granice, kiedy jeszcze coś możemy krytykować, a kiedy już szkalujemy?
Ja myślę, że to jest trudno odpowiedzieć na to pytanie. Pewnie wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna tego naszego niezadowolenia. Ale ja, jak zamierzam poszukać takiej opinii przed zakupem, przed decyzją zakupu internetowego, to wolałabym, żeby opinia, jeżeli nawet jest negatywna, powiedziała, co dokładnie się wydarzyło, czyli na czym polegała ta różnica w oczekiwaniach klienta, a tego, co dostał. Bo jeżeli w tej opinii są tylko oceny, znaczy w tej opinii, w tej informacji są właśnie opinie, oceny, że ktoś jest jakiś, to właściwie mnie niewiele daje jako potencjalnie nowemu klientowi. Nie wiem, czy to jest jakiś systemowy błąd, czy pojedynczy, więc wydaje mi się, że rzeczywiście w naszych warunkach dominują takie negatywne określania tej drugiej strony bez podania konkretnej potrzeby drugiego klienta. I wolałabym, żeby ktoś wszedł w moje buty i dał mi wskazówki jako potencjalnemu klientowi.
Mm-hmm. Proszę, panie prezesie.
U nas obserwujemy w tej chwili na rynku żywnościowym dosyć szeroką gamę produktów i faktycznie klient ma czasami trudną decyzję, jaki produkt wybrać. Tym bardziej, że kształtuje właśnie naszą świadomość, przede wszystkim reklama. Czego brakuje? Brakuje takiej edukacji. Podstawowej edukacji, żeby ten klient, który styka się z tym rynkiem żywnościowym, z rynkiem spożywczym, z rynkiem produktów, miał po prostu, że obserwujemy to w innych krajach, gdzie taka edukacja jest dosyć szeroka. Robią to zarówno ośrodki administracji państwowej, jakieś tam urzędy terenowe, gmin, powiatów, które edukują, obserwują ten rynek, starają się, żeby wiedza tego konsumenta była jak największa. Poza tym kontrolują również te produkty i wyrażają o tym opinię. U nas jednak generalnie, jak gdyby te organizacje konsumenckie się odsunęły i generalnie na podjęcie decyzji wpływa reklama. No wiadomo, czasami mamy oczywiście ochronę, która jest w postaci organizacji oraz agent rządowy, które sprawują tu kontrolę, też wyrażają opinię, ale wydaje mi się, że zbyt mało jednak dociera do nabywców, do konsumentów właśnie takich właściwych opinii, a tym bardziej brakuje tej edukacji, żeby podejmować te decyzje jednak mimo wszystko świadomie, a nie na podstawie reklamy.
Mm-hmm. Błażej Kucharski.
Ja mam wrażenie, że dzisiaj ogólnie w dobie rozwoju e-commerce, gdzie obserwujemy takie zjawisko coraz większego udziału tego rynku sprzedaży internetowej, oczywiście negatywne opinie mogą gdzieś oddziaływać na postrzeganie danej branży, produktu. Niemniej traktuję to dzisiaj cały czas w kategoriach hejtu. No, dla mnie większym zagrożeniem, jako takiego konsumenta, jest, jak szukam jakiegoś towaru, czytanie zbyt pochlebnych opinii, które mam wrażenie, że są często generowane przez samych producentów, a nie do końca mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. I my jako konsumenci często się nabieramy podprogowo na taką reklamę. Kupujemy coś, czego nie widzimy, bo jest to zakup na odległość. No niemniej no, ta branża będzie się rozwijała i na pewno trzeba mieć tutaj jakiś pomysł, jak rozwiązać, czy jak znaleźć taki balans między rzeczywistością, a tym, co jest napisane.
Mm-hmm. Mi się wydaje, że bardzo...
Jacek Sałek.
Mi się wydaje, że bardzo ciekawie jest popatrzeć na to, jak firmy reagują na podobne sytuacje. Mm-hmm. I niektóre firmy bardzo fajnie sobie z tym dają radę, wykorzystując ten sam internet, te same media społecznościowe, do tego, żeby problemy albo opinie negatywne odwrócić, pokazując swój serwis. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy mechanizm, który tworzy się w tej chwili na rynku, gdzie firmy muszą w inny sposób reagować na właśnie ten hejt, o którym pan mówił. I mi się wydaje, że to będzie nowy trend. Nowy trend będzie taki, że firmy będą się bardziej angażowały właśnie w te dyskusje z niezadowolonymi klientami, pokazując to, co pani wcześniej przypowiedziała, jaki był prawdziwy mechanizm i co się stało, że jakieś oczekiwania nie były spełnione.
Czyli nie do sądu. Na pewno nie pociągać takich pisarzy, w cudzysłowie, do odpowiedzialności przed sądem za zniesławianie firmy.
Sytuacje są szczególnie, znaczy muszą być szczególnie rozpatrywane. To każda pojedyncza, trudno jest taką generalną konkluzję wyciągnąć, ale wydaje mi się, że to, co jest ważne, to obydwie strony muszą się przygotować. Mówimy o tym, że konsumenci, czyli ci niezadowoleni, no też powinni być edukowani, że to czemuś ma służyć, ale też firmy, które się decydują na taką formę sprzedaży, powinny się do tego odpowiednio też przygotować. Więc wydaje mi się, że ta edukacja jest potrzebna obydwu stronom.
Ja też to odnoszę do takich mechanizmów, podstawowych mechanizmów rynkowych. To jednak ma też, może mieć wpływ na to, że poprzez takie opinie kształtuje się oczywiście też możliwość sprzedaży, możliwość atrakcyjności pewnych produktów. I tu też widzimy nie tylko w Polsce, ale widzimy też u południowych naszych sąsiadów, gdzie wyrażano wiele, wiele właśnie opinii o polskich towarach. No i wiemy, jakie to były później problemy z ulokowaniem tego, a tym bardziej przekonaniem konsumentów, że jednak tak naprawdę nie jest. A jeszcze takich mechanizmów, które by to rozstrzygały w sposób definitywny, chyba żeśmy się nie dopracowali i tego się przynajmniej nie obserwuje na rynku.
Ale wydaje mi się, że też ważne jest, żeby ci, którzy są zadowoleni z tej usługi, z tego produktu, który nabyli za pośrednictwem internetu, też taki poczuli obowiązek bycia aktywnym, żeby te rzetelne opinie przekazywali i wtedy można po prostu sobie znaleźć właściwą równowagę.
No i z badań chyba wynika też niejednokrotnie, że mamy cały czas tendencję do umieszczania jednak chętniej opinii negatywnych niż pozytywnych. No tak jesteśmy skonstruowani, że często łatwiej coś krytykować niż szukać tych pozytywów. No i to ma bardzo duże odzwierciedlenie zarówno w debacie publicznej, jak i też przy różnych innych zjawiskach.
A biorąc pod uwagę właśnie ilość negatywnych wpisów i to, jak chętnie, kiedy jesteśmy niezadowoleni, dajemy upust emocjom, przelewając wszystko cyfrowo i pisząc komentarze, korzystając z obecności pana Jacka Sałka, który częściej bywa w Holandii. Czy tam podobnie się dzieje, czy to tylko taka specjalność nasza polska?
No. Oczywiście dokładnie to samo. Jeżeli ludzie są niezadowoleni, to będzie to bardziej widoczne niż jak ludzie są zadowoleni. To jest chyba natura ludzka, która gdzieś tam w naszym blueprincie mamy zapisane, żeby negatywne informacje rozprzestrzeniać szybko i efektywnie. Natomiast to, co ja mówię, to, co ja zauważyłem w Holandii i co mi się bardzo podoba, to jest to, że właśnie firmy reagują w tej chwili w inny sposób. Coraz więcej jest takich sytuacji, że moje problemy mogę bezpośrednio w mediach socjalnych przedyskutować. I wszyscy to widzą, czyli jest pełna transparencja. Czyli ja mogę narzekać na firmę, a firma mi odpowiada, jaka jest sytuacja, co się dzieje. I bardzo często mają dobre punkty. które pokazują.
Czyli do naszych słuchaczy apelujemy. Można pisać opinie krytyczne i piszmy, ale nikogo nie obrażajmy, nie znieważajmy, tylko bądźmy po prostu konkretni. I te dobre opinie też, bo często jest tak, jak Państwo zauważyli, że nam się często po prostu, jeżeli jesteśmy zadowoleni z jakiegoś produktu czy z jakiejś usługi, nie chce nam się pisać na ten temat. A może lepiej, ten świat będzie naprawdę dużo lepszy, jak będzie więcej pozytywnych rzeczy również w sieci. Patriotyzm gospodarczy coraz bardziej popularny. Z badań CBOS-u wynika, że polskie pochodzenie produktu jest trzecim najczęściej wskazywanym kryterium zakupowym. Aż 46% badanych zwraca na to uwagę, chociaż najpierw patrzymy na cenę, 81%. Druga rzecz to jakość, 76%. No i to, czy produkt jest związany z naszym krajem, to 46%. No właśnie, czym jest patriotyzm gospodarczy w Państwa opinii i czy ma sens? Proszę bardzo.
Patriotyzm gospodarczy przede wszystkim kojarzy się z przywiązaniem do danego produktu, do danej usługi, czy do kojarzy się przede wszystkim z danym regionem, przynajmniej w odczuciu moim, którym z kontaktem z rynkiem żywnościowym, rynkiem mleczarskim. A więc widzimy, że taki patriotyzm, zdrowy patriotyzm występuje w krajach takich jak Szwajcaria, Austria, Niemcy, gdzie lokalna społeczność jest bardzo mocno przyzwyczajona do swoich produktów już od pokoleń i ten patriotyzm po prostu dominuje, że te zakupy są, czy te usługi są po prostu świadczone i korzystają z tych mieszkańcy danego regionu, bo to już jest jak gdyby taka tradycja, dobra tradycja oczywiście. Natomiast patriotyzm gospodarczy, który ostatnio jest tak mocno lansowany, na pewno ma za zadanie poprawić sytuację gospodarczą, no bo wiadomo, jeżeli się kupuje produkt czy danego regionu, czy danego kraju, no to się wspomaga konkretną gospodarkę. I tu oczywiście nie za wszelką cenę, bo czasami się kojarzy, że kupuj to, nawet jeżeli na tym stracisz, ale na pewno komuś pomoże. Nie, chyba tak patriotyzm gospodarczy nie może być rozumiany, ale przy równowadze jakości, przy równowadze ceny, wybór takiego produktu na pewno jest bardzo, bardzo korzystny dla tego regionu, w którym, czy kraju, w którym po prostu jest on produkowany, a z kolei konsument go nabywa. Zresztą to jest chyba stosowane w wielu, wielu krajach, chociaż może nie tak jawnie i nie jest to takie nagłaśniane, ale obserwujemy, że tak jednak jest.
No u nas na pewno pomoc zyskała truskawka, kaszubskie truskawki. Wszyscy Pomorzanie wiedzą, z czym się je je, czym są i jakiej są jakości. No ale właśnie, no, nasze produkty może by jednak małych, różnych małych, nowych teraz firm, które produkują na przykład świetne polskie kosmetyki, a my nie mamy zielonego pojęcia, że takie rzeczy są, istnieją, może wymagałoby to jednak wsparcia jakiegoś, czy lokalnych władz, samorządów, czy centralnych w promocji takich rzeczy, bo jednak nasze firmy nie mają takich pieniędzy na reklamę jak zachodnie koncerny. No proszę sobie wyobrazić, która polska firma z małych byłaby w stanie zatrudnić na przykład pana Lewandowskiego do reklamy. A pan Lewandowski jest dźwignią handlu, to widać bardzo na przykładzie jednej z marek telefonów, o której zanim on wystąpił, i cieszę się, że wtedy nabyłam ten telefon, bo był niezmiernie tani i nikt nie chciał na ten telefon spojrzeć łaskawym okiem. Kiedy się okazało, że do akcji wkroczył pan Lewandowski, ceny wzbiły się niebotycznie. Może nasze polskie towary też takiego wsparcia by wymagały.
Ja patrzę na ten patriotyzm gospodarczy trochę bardziej jak patriotyzm lokalny, czyli miejsce, w którym funkcjonuje, żyje. I wydaje mi się, że dzisiaj coraz więcej konsumentów patrzy na produkty nie tylko z perspektywy, gdzie one zostały wyprodukowane, ale w jaki sposób zostały wyprodukowane. Bardzo dużo się ostatnio mówi o konieczności tak zwanego sprawdzania łańcucha dostaw, o takim odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji. I dla mnie, jeżeli mam do wyboru produkty o podobnej jakości i niedużej różnicy cenowej, to wolę kupić taki produkt, kiedy wiem, co się za nim kryje, czyli jacy ludzie, jak został wyprodukowany, jakie warunki pracy, w jaki sposób ta firma w moim regionie funkcjonuje, wpływa na to, bo jeżeli ona swoje zyski, ale też w momencie produkcji odpowiednio koszty inwestuje w ludzi, no to ja wolę taki produkt kupić.
No pani prezes, a skąd pani wie, co za danym produktem stoi?
To znaczy, ja mam taki przywilej,
że... Do sklepu, wie pani dokładnie, wybierając towar z półki, nie. Kto go wyprodukował, że on jest akurat z tego naszego regionu i co tam się za tym kryje.
To znaczy, oczywiście jeszcze wiele jeszcze trzeba wiedzy na ten temat czasu, ale są już takie możliwości, że dużo firm raportuje mu, pisze o tej swojej społecznej odpowiedzialności, o tym zrównoważonym podejściu do prowadzenia biznesu. Już trochę informacji na ten temat jest i jeszcze w wielu obszarach nie, ale tam, gdzie jest taka możliwość, to warto sięgać po te informacje i wybierać takie firmy, które w odpowiedzialny sposób podejmują swoje działania, czyli takie, które inwestują w ludzi, takie, które szanują środowisko naturalne. Wczoraj byłam w Krakowie i zdecydowanie odczułam, co to znaczy dobre środowisko naturalne.
Tam cieszyła się pani, że wróciła na Pomorze.
Bardzo się cieszyłam, bo rzeczywiście inaczej się oddycha. I to są ważne elementy. Wydaje mi się, że samo pochodzenie danego kraju produktu jest niewystarczającym dzisiaj warunkiem podejmowania decyzji. Trzeba inwestować w te firmy, które są odpowiedzialne w sposobie prowadzenia biznesu.
Ja bym tutaj jeszcze popatrzył na dwie sfery właściwie tego patriotyzmu gospodarczego. Dla mnie tą bardziej istotną jest ta odpowiedzialność samych przedsiębiorców, żeby chcieli tutaj tak naprawdę rozliczać się podatkowo. Z drugiej strony no też ta cała sfera rządowa. No dla mnie patriotyzm lokalny bez tworzenia odpowiedniego prawa i sprzyjaniu rozwoju polskiej gospodarki.
I tworzenia polskich marek, lansowania ich.
Również promocji Polski całej gospodarki, przedsiębiorstw w tym otoczeniu międzynarodowym nie będzie miał sensu. No, druga sfera to jest to, co tutaj mówiła Ewa. To jest ten patriotyzm taki typowo już lokalny. Produkty, my jako osoby, które coś kupujemy, często wolimy nasze lokalne produkty, naszych małych przedsiębiorców, tak jak właśnie lokalne kosmetyki, żywność, tą naszą wspaniałą kaszubską truskawkę niż kupowanie w supermarkecie Skin, bo to jest lepszy produkt.
Tworzy się multum polskich, będę się trzymała firm kosmetycznych, jako że jestem świeżo po zakupach i są właśnie polskie, maleńkie, świeżutkie, nowiutkie firmy, które używają nazw obcobrzmiących. Nie jesteśmy w stanie się zorientować, że to jest polska firma. Jakoś nie ma w nich samych przekonania, że kiedy użyją polskiej nazwy, to ten produkt będzie kupowany.
Ale to jest chyba logiczne. Rynek nie jest teraz lokalny. Jeżeli ktoś produkuje coś na rynek globalny, to używanie polskich nazw może tylko mu zaszkodzić, bo zwłaszcza jeżeli użyje trudnych nazw polskich,
nie pomoże mu.
Bo ludzie lubią proste rzeczy i łatwe rzeczy. Natomiast według mnie, ja bardzo lubię, jeżeli na produkcie jest albo jakaś etykietka, że to jest z Polski, albo nawet polska flaga.
Właśnie tych informacji czasem brakuje.
Dlaczego? Dlatego, że to przynajmniej dla mnie, jak ja kupuję rzeczy w zagranicznych supermarketach, pokazuje, że ta ekspansja polskiego produktu, polskich usług jest i można ją dostrzec. Natomiast jeśli chodzi o taki patriotyzm gospodarczy tutaj u nas, to rzeczywiście on jest bardziej regionalny i mi się wydaje, że regionalnie powinniśmy znacznie więcej mówić o naszych produktach i przedsiębiorcach, którzy produkują te produkty, bo to jest po prostu coś, z czego powinniśmy być dumni, a nie myśleć tylko o dużych markach i
zwłaszcza,
dużych firmach.
Zwłaszcza, że to są produkty świetnej jakości tak naprawdę.
Ja bym chciał się jeszcze odnieść do tego patriotyzmu lokalnego. I akurat jesteśmy w takim regionie, gdzie ja obserwuję sytuację w kraju i widzę, że na przykład są takie regiony jak Wielkopolska, czy Mazowsze, czy też południowe, czy wschodnie regiony, gdzie właśnie ten patriotyzm lokalny jest jak gdyby zaznaczony tradycyjnie od pokoleń. Tam udział w rynku lokalnych firm jest dosyć wysoki. To sięga do około 20%. Natomiast obserwując tu rynek nasz, pomorski, rynek Trójmiasta, no jednak tutaj nie widzimy takiego patriotyzmu. To jest takiego lokalnego. Jednak ludzie nie do końca wybierają. Może rejon Kaszub, Kociewia jeszcze to jest bardziej. Natomiast generalnie to jednak tak po te regionalne produkty się sięga trochę trudniej. Wiadomo, że weszliśmy w gospodarkę rynkową trochę z gorszej pozycji. Już były te renomowane firmy, miały określoną swoją markę, określone etykiety.
Polacy mieli z kolei głód towarów, których do tej pory, które były niedostępne dla nas.
I nam się kojarzyło, że właśnie tamten jest lepszy. W tej chwili już technika i technologia jest taka sama, nawet nieco wyższa niż obserwujemy to w innych krajach. I naprawdę te produkty już są takie albo lepsze. I tu region, o regionie świadczy to, że tu zgadzam się tu z panią, że to jest właśnie ten krótki łańcuch dostaw. Wiemy, gdzie ta firma jest, możemy ją sprawdzić, mamy też swoje organa kontrolne. Możemy wiedzieć, skąd ten produkt pochodzi, jak jest zrobiony. I za tym, jacy ludzie są. I to jest. Natomiast brak tych wiadomości i brak powoduje to, że jednak społeczeństwo czasami wybiera, po prostu sugeruje się tylko jakąś tam etykietą, kolorem opakowania, a jednak na dalszym planie widzi właśnie ten lokalny interes. No bo jednak kupując musisz wiedzieć, kogo wspomaga. I gdzie właśnie ta firma jest i jakie są szanse rozwojowe i firmy, i danego regionu.
Ja też mam ostatnio takie odczucia, że możemy obserwować dzisiaj też modę na tą naszą lokalność i produkty regionalne, szczególnie wśród młodego pokolenia. Dzisiaj kupienie coś lokalnie, indywidualnego, coś skustomizowanego pode mnie, czy to jest ubranie, czy coś specyficznego do jedzenia, bardzo takiego fit, jest dzisiaj bardzo, bardzo pożądane, bardzo modne i chyba młodzi ludzie tutaj jakby wiodą w tym prym, ale mam wrażenie, że właśnie ten patriotyzm zaczyna wynikać z tego, że szukamy w tym globalnym świecie takiej naszej indywidualności. I te produkty lokalne nam w tym pomagają po prostu się wyróżnić. I to jest fajne.
Ja się zdecydowanie zgadzam z Błażejem, że ta potrzeba trochę odróżnienia się indywidualności będzie promowała lokalne, nieduże firmy, za którymi będą stały konkretne osoby. Ja myślę, że w takim świecie pamiątek już trochę mamy gdańskie przykłady. Atelier Magdy Benedy, która robi pamiątki z Gdańska, które są po prostu piękne, ja bez przerwy nimi się chwalę.
Ale jednak jeszcze, panie redaktor, musimy liczyć na pomoc, bo jednak małe i średnie firmy nie są w stanie czasami sfinansować właśnie tej promocji.
A do dyskusji wrócimy po 10:30, po skrócie wiadomości, po infopilocie.
Reklama.
10:32, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Przypomnę, dziś goście Ewa Sowińska, ESO Audit, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, Błażej Kucharski, Colliers International, Ryszard Masalski, Maluta, Jacek Sałek, Jameo. No to jeszcze na sekundkę wróćmy do tego patriotyzmu gospodarczego. Powiem szczerze, że w przerwie toczyły się bardzo ciekawe dyskusje i pan Jacek ma ciekawą dyktyrykę z Holandii a propos polskich sklepów, ewentualnie sklepów z polską żywnością. Co tam się dzieje?
No, tak jak powiedziałem w trakcie przerwy, zaskoczył mnie fakt, że polskie sklepy w pierwszym etapie były otwierane przez Polaków, a teraz coraz więcej sklepów polskich jest otwieranych przez Pakistańczyków czy Marokańczyków i wyraźnie nastawione są one nie tylko na Polaków w Holandii, ale również na osoby, które po prostu w otoczeniu kupują inne towary. Są te sklepy coraz bardziej popularne i to jest taki ciekawy, interesujący aspekt polskości w Holandii.
A na początku, jak Polacy otwierali sklepy, to one na samym początku były krótkotrwałe.
Tak, zamykane było. Widać było, że była chęć, ale nie było nie wiem czego, wiedzy, żyłki, umiejętności prowadzenia takiego sklepu. Natomiast w tej chwili coraz więcej tych sklepów jest, coraz większe te sklepy są, coraz bardziej popularne.
Czyli efekt został osiągnięty. Polacy sprowadzili dla siebie tę żywność, a teraz ktoś, kto się zna na handlu, na biznesie, po prostu to kontynuuje, więc bardzo fajna sytuacja.
No i fajnie, że się poznali właśnie na naszej żywności. A jakiej pomocy by oczekiwali przedsiębiorcy, żeby promować, stworzyć markę ich produktów? Żeby ona była rozpoznawalna, no nie tylko regionalnie, ale też w granicach kraju, no a potem dalej.
No z pewnością należałoby zacząć od samych producentów. Tu też nie obserwujemy takiego większego zainteresowania, żeby stworzyć właśnie taką markę lokalną, na przykład wśród producentów żywności, bo to od tego trzeba byłoby zacząć, bo jednak to są małe i średnie firmy i na pewno jest dosyć trudno, jeżeli chodzi o finansowanie tych przedsięwzięć. I druga sprawa, no to należy oczekiwać też od ośrodków administracji państw terenowej, szczególnie, które by zaczęły współpracować w tym zakresie, bo jednak samodzielnie to są firmy za małe, a z drugiej strony też te środki finansowe i jednak nagłośnienie czy pomoc, bo to nie chodzi może o wyręczanie, to chodzi o pomoc, żeby te inicjatywy, które są podejmowane w celu lansowania tych marek, właśnie marek regionalnych, które na pewno są tak jak tutaj wspominaliśmy przedtem, bardzo popularne i znane w Europie Zachodniej, one tam przywiązanie jest dużo, dużo, dużo większe, właśnie tu musimy to nadrobić, ale na pewno przy pomocy.
Bo czyli sami wszystkie oficjalne obiady w sferach rządowych i nie tylko powinny się odbywać przy okazji promocji regionalnych produktów, żeby można było potem jeszcze przedstawić, pokazać, że a tutaj właśnie był towar z takiego regionu Polski, tutaj z innego regionu, tudzież stroje też, żeby się nasi politycy, ci wyjeżdżający za granicę i samorządowcy ubierali w stroje naszych rodzimych projektantów mody, których mamy bardzo zdolnych. Dostrzega to brytyjska para książęca, a nie zawsze nasi politycy są w stanie to dostrzec. Są też takie możliwości, jak na przykład Pomorski Broker Eksportowy. To jest świetna inicjatywa. Ja mam nadzieję, że do wszystkich przedsiębiorców to dociera. Jeśli nie, proszę poszukać w internecie informacji, bo tam jest bardzo konkretne, bardzo realne wsparcie w promowaniu naszych produktów w wyjazdach zagranicznych. Pomorski Broker Eksportowy, bardzo Państwu polecam. I jeszcze dla słuchaczy konsumentów, aplikacja zakupowa nazywa się Polskie Marki, wcześniej nazywała się ta aplikacja Pola, ona czytuje kody kreskowe i tam mamy informacje, kto jest producentem, jaki jest kapitał, ile osób jest zatrudnionych, w jakich regionach kraju mieści się dana fabryka. Wszystkie te dane Państwo tam mają i teraz proszę we własnym sumieniu osądzić, czy to jest polski produkt, czy nie. Bo przecież zwracajmy uwagę też i na to, że są zachodnie koncerny z większościowym kapitałem, ale mniejszościowymi udziałowcami też są Polacy w takiej firmie. Poddostawcami też są Polacy. To, że koncern dany jest jakby stoi za całym tym przedsięwzięciem, wcale nie oznacza, że tam nie ma polskich akcentów i że od razu musielibyśmy przestać kupować dany produkt. Nie, proszę pomyśleć też o naszych rodzimych poddostawcach, którzy współpracują z takim koncernem. Zmieniamy temat. Potrzebna jest definitywna regulacja wprowadzająca jednolite zasady oskładkowania wszystkich form prawnych zatrudniania pracowników w Polsce, twierdzi Grzegorz Dzik, prezes firmy Impel i apeluje o to, żeby właśnie takie przepisy zostały wprowadzone. Jego zdaniem bez zrównania wszystkich kosztów wiążących się z zatrudnianiem nie ma szans, żeby firmy konkurowały czymś innym niż kosztami pracy. Zmiana jest więc nieuchronna. Państwo jest zbyt świadome, żeby utrzymywać obecne przepisy. Kwituje menadżer. Zgadzają się Państwo z tą opinią, bo to taka bardzo, bardzo odważna i jakby odbiegająca zdecydowanie od większości opinii.
No, ja się nie zgadzam.
A dlaczego?
Mi się wydaje, że nie ma jednej miary dla wszystkich sytuacji i stworzenie takiego jednego uniwersalnego kontraktu pracowniczego skrzywdzi bardzo wiele osób, no choćby nawet artystów. Jak artyści mieliby być zatrudniani w takim razie? Albo popatrzmy sobie na dziennikarzy nawet, niektórych, którzy wolą być wolnymi dziennikarzami, a nie być na umowie o pracy w jakiejś tam instytucji. Więc tu nie ma jednego dobrego rozwiązania. Mi się wydaje, że również konkurowanie tylko ceną wcale nie zależy od kontraktu, w jakim się jest, tylko od produktywności, od idei, o pomysłowości i wielu innych rzeczy.
Aczkolwiek u nas niestety cały czas chyba jednak konkurowanie ceną jakby ma największy zasięg.
Ja bym na to spojrzał troszeczkę z innego punktu, bo ta opinia, która tutaj została nam przedstawiona, oczywiście dotyczy szczególnej branży, gdzie dosyć mocno stawia się na wykonanie jakiejś usługi jak najtaniej. Dzisiaj, jeżeli patrzymy na wskaźniki bezrobocia, które bardzo spadły, nawet powiem, to bezrobocie praktycznie w wielu sektorach nie istnieje. Widzimy zjawisko wręcz odwrotne. To dzisiaj pracodawcy podkupują sobie pracowników, im płacą coraz więcej. I to już jest też, tak młodzieżowo powiem, przegina w drugą stronę, bo nie tylko pieniędzmi da się wszystko wyregulować. Dzisiejszy rynek pracy, młodzi ludzie oczekują czegoś więcej dzisiaj też od pracodawców niż tylko jakiś tam zarobku na jakimś poziomie. Szczególnie to widzimy w nowoczesnych usługach. Dużo firm, które tutaj inwestuje, prześciga się w dodatkowych zachętach, w dodatkowych programach rozwojowych, benefitach. Nie wspomnę już o biurach, które akurat mi są najbliższe, no bo zawodowo się tym zajmuję, takim doradztwem, jak skonstruować optymalnie i funkcjonalnie powierzchnie biurowe. Niemniej, oczywiście z punktu widzenia pracowników w ochronie, utrzymania jakichś porządków, no to pewnie ma znaczenie. Problemem jest cały czas też, wydaje mi się, nasze ustawodawstwo czy przepisy związane z zamówieniami publicznymi, bo ten sektor publiczny dosyć mocno cały czas się opiera o cenę, nie o jakość. I dzisiaj większość zamówień publicznych, głównym kryterium jest cena. No i tutaj jest taka po prostu wojna. Wydaje mi się, że powinniśmy też coraz więcej zwracać uwagę na jakość i na wykonanie danego zadania w terminie. No i te koszty pracy będą istotne, ale nie tak jak dzisiaj.
Ja też jestem przeciwna takiemu uniwersalnemu rozwiązaniu, bo z tej wypowiedzi wynika, że to jest problem w konkretnej branży, a właściwie powraca ciągle wyzwanie, którym są zamówienia publiczne. I jeżeli coś trzeba zmieniać, to bardziej w tych regulacjach, bo kolejny argument jest, że coś tutaj nie działa. To, co powiedział Błażej, że nie ma tego elementu jakości, jest ciągle element związany z najniższym wynagrodzeniem. Wydaje mi się, że wręcz odwrotnie idą takie oczekiwania relacji pracownik-pracodawca, że one muszą być coraz bardziej elastyczne, związane z różnymi dodatkowymi celami poza pracą tych pracowników. W związku z tym wydaje mi się, że większe straty byłyby przez to wyrównanie. No i to, co powiedziałam, zamówienia publiczne bardzo często pokazują, że tutaj ciągle mamy ogromne wyzwanie i ta najniższa cena jest no problemem, po prostu nie uwzględnia się jakościowych elementów.
To może jeżeli chodzi o branżę, to ma na pewno znaczenie, ale jeżeli w ramach tej samej branży płace jednak stanowią dosyć wysoki udział w kosztach i kształtowaniu ceny. I w ramach danej branży, w ramach wytwarzania podobnego produktu, jeżeli tu nie zachowamy równowagi, to na pewno ta konkurencja nie będzie uczciwa. I tu jeżeli tu się zgadzam z przedmówcami, że jeżeli chodzi o branżę, różne
branże, to jednak do tego trzeba podchodzić bardziej uniwersalnie, ale w ramach danej branży jednak wyeliminować konkurencję, znaczy zachować uczciwą konkurencję bez zachowania właśnie jednolitych tutaj stawek, jeżeli chodzi o dodatkowe obłożenie właśnie tych płac, no tego się uniknąć nie da. A jednak płace stanowią dosyć wysoki udział w kształtowaniu ceny i czasami po prostu przez to można tracić tą równowagę konkurencyjną.
Panie prezesie, z jednej strony tak, ale z drugiej, jeżeli popatrzymy dzisiaj, co się dzieje na rynku pracy, jaki jest odpływ w ogóle ludzi z pracujących, to dzisiaj wręcz wiele firm jest w stanie więcej zapłacić, żeby mieć pracownika.
Ewa Sowińska, Błażej Kucharski, Ryszard Masalski, Jacek Sałek, Iwona Wysocka. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Ewa Sowińska, ESO Audit, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, Błażej Kucharski, Colliers International, Ryszard Masalski, Maluta, Jacek Sałek, Yameo. Choć wpadli w zadłużenie przez własną nieodpowiedzialność, będą mogli ogłosić upadłość konsumencką. Upadłość będą mogli w związku z tym ogłosić także ci konsumenci, którzy zadłużali się, choć wiedzieli, że nie będą w stanie spłacać tych kredytów, oddawać długów. To dobrze, bo wielu konsumentów nie mogło uciec z długu, gdyż chcąc spłacić stare pożyczki, brali nowe i tym samym wpadali w spirale zadłużenia, ocenia ekspert finansowy Krzysztof Oppenheim. No właśnie, państwa zdaniem to dobrze czy źle, bo do tej pory, biorąc pod uwagę przepisy o upadłości konsumenckiej, można było z tego skorzystać osobom, które wpadły w sposób niezawiniony z różnych tam przyczyn, nie wiem, no miały kredyt na przykład hipoteczne na dom, a straciły zdrowie, straciły pracę, nie są w stanie tego kredytu spłacić. Tutaj już po zmianach, jeśli dojdą one do skutku, dojdą osoby, które wiedząc, że nie są w stanie spłacać kredytów, dalej zaciągały w różnych miejscach długi. I w sumie, no właśnie, czy to dobrze, czy źle, że te osoby będą mogły też korzystać z upadłości konsumenckiej?
Ja myślę, że to są dwa aspekty. Pierwszy aspekt czysto humanitarny, tak, to jest dobrze, bo ci ludzie po prostu nie mieli życia. Wcale nie jest tak fajnie ogłosić upadłość, bo traci się wszystko tak naprawdę.
I tu trzeba właśnie powiedzieć, że wszystkie oszczędności, wszystkie rzeczy, mieszkanie, to wszystko taki człowiek traci.
Więc z punktu widzenia humanitarnego to jest na pewno dobrze, że coś takiego będzie miało miejsce. Natomiast drugi aspekt to jest aspekt, jak to się stało, że ci ludzie, nawet wiedząc, że nie mają pieniędzy, mogli zaciągać te długi, mogli pożyczać.
I kolejne banki dawały 15, 16 i 17 kredyt.
I mi się wydaje, że tutaj sam fakt tego, że będą ci mogli, ludzie mogli bankrutować, spowoduje, że dawanie kredytów, wiedząc o tym, że ci ludzie nie są w stanie spłacić, będzie trudniejsze, będzie po prostu ekonomicznie, ludzie się będą zastanawiać, banki czy firmy, które dają te kredyty, będą się bardziej zastanawiały nad tym, kiedy i w jaki kredyt dać komu.
Panie prezesie, ale banki się będą zastanawiały, czy jednak pracownicy tych banków, którzy muszą pewne plany roczne, miesięczne wyrobić w udzielaniu tych kredytów.
To jest kwestia ustawienia incentyw oczywiście, ale jeżeli w pewnym momencie strata pieniędzy stanowi jakiś tam wskaźnik, to ci ludzie będą musieli się zacząć zastanawiać nad tym, komu dajemy kredyty. I ja nawet poszedłbym więcej. Mi się wydaje, że instytucje finansowe powinny nie tylko zastanawiać się nad tym, komu dawać kredyty, ale wziąć na siebie podstawową rolę edukacyjną, której w tej chwili niestety nie ma.
No właśnie, czy to nie jest utopia?
I tu po raz kolejny edukacja nam się kłania. Okazuje się, że w
bardzo jest potrzebna.
Tak, ja uważam podobnie, że jeżeli już takie sytuacje się zdarzają, to pewnie dla tych konkretnych osób można je może na nowo przywrócić normalnemu funkcjonowaniu, ale też zastanawiam się nie tylko z perspektywy instytucji finansowych, czy one jakby zmienią podejście, czy ci pracownicy będą na takie decyzje patrzyli trochę inaczej, ale też zastanawiam się, na ile sądy będą gotowe, bo tutaj oczywiście jakby decyzja sądu ostatecznie będzie tę upadłość konsumencką potwierdzała, czy sądy będą przygotowane, czy mają tam osoby, które te kwestie finansowe, gospodarcze na tyle dobrze znają, że będą mogły dobrze rozstrzygać te sprawy, bo to jest na pewno specyficzna wiedza. Także wydaje mi się, że dopiero życie pokaże, w jakim kierunku to pójdzie. Nowe doświadczenie, ale co do zasady, nie ma rzeczy jednoznacznie dobrych i jednoznacznie złych. One będą dla wielu osób wybawieniem, a w wielu przypadkach będą dawały myślenie, że jest przyzwolenie na takiego typu działania. Mhm.
Na pewno jest to rozwiązanie dla osób, które wpadły w tą pułapkę. No wiadomo, że w pułapkę taką, że nie mogą po prostu się wywiązać z tych zobowiązań. Ale tu jest też chyba duża rola banków. To, co tutaj było przed chwilą powiedziane, że jednak ta analiza tego podmiotu, który czy osoby, która zaciąga te zobowiązania, no powinna być dokładniejsza, bo w tej chwili już z tego, co wiemy, to te zobowiązania, te kredyty, wysokość tych kredytów, szczególnie kredytów mieszkaniowych, hipotecznych, jest bardzo, bardzo wysoka. Są to kredyty zaciągane w bankach, jednak banki nie są z gumy, nie są elastyczne, jednak bazują też na oszczędnościach. Tutaj też nie można dopuścić do tego, żeby po prostu no, poprzez takie nieprzemyślane działania doszło do pewnych zachwiań równowagi w tych właśnie instytucjach. No u nas jeszcze coś takiego występuje, kredyt hipoteczny, który się odnosi nie bardzo do hipoteki, bo się okazuje, że zastawem jest hipoteka, a więc określona wartość, na którą został wzięty kredyt, a jak przychodzi do spłaty, to okazuje się, że to zadłużenie przewyższa znacznie ten zastaw hipoteczny. To jest też takie coś niesamowitego.
W Stanach Zjednoczonych kto nie jest w stanie spłacić hipoteki, po prostu traci dom.
Do wartości. Mhm. A więc hipoteka, która jest ustalona, jest określoną wartością. Natomiast u nas się okazuje, że ta wartość hipoteczna to jest jedno, a ten dług jest zdecydowanie wyższy, no co jest niesamowite, bo dlatego ten zaciągający kredyt liczy, że on ręczy właśnie hipoteką, to się okazuje, że nie.
Że się przeliczy.
To jest dużo, dużo więcej zobowiązań. Także to jest bardzo nietypowe w Polsce.
Ja się cieszę, że ktoś w ogóle nad tym myśli, żeby zmienić te przepisy. No, upadłość konsumencka w wielu państwach jest mechanizmem znanym. Do tej pory zgodnie z naszymi przepisami, z tego co wiem, to takich wyroków czy tych upadłości w skali roku było około 10, więc właściwie marginalnie.
Nie, w pierwszym półroczu tego roku 2780 osób upadło.
No to 780.
Ale wcześniej, kiedy te przepisy zostały wprowadzone, one były bardziej restrykcyjne i wtedy nie było chętnych na upadłość.
To ja nawet mówię o tym okresie. Tak, o tym wcześniejszym okresie. No dzisiaj widzimy, że jakby ta pomoc państwa jest potrzebna i dobrze, że są, czy będą coraz lepsze mechanizmy, żeby jednak pozwolić wyjść z tej spirali zadłużenia. No, przykre jest to, że ludzie często właśnie tak beztrosko zapożyczają się i już później tego sami nie kontrolują. Jeden dług chcą pokrywać kolejnym zobowiązaniem. Najczęściej dotyka to jednak ludzi, którzy nie mają albo wysokiego uposażenia, albo nie mają pracy. Ale często zdarza się to, że to są sytuacje losowe, gdzie państwo no, po to jest, żeby pomagać takim osobom. I ten humanitaryzm państwa jednak powinien też służyć. Osoby, które sobie radzą na rynku, oczywiście samodzielnie biorą kredyty, biorą hipoteczne kredyty, nie korzystają z innych przywilejów, no, ale szereg ludzi jednak wymaga jakiegoś wsparcia. No i po to jesteśmy wspólnotą, państwem, żeby też no, sobie pomagać nawzajem.
Ja może jeszcze dodam tutaj bardzo ciekawą sprawę. W Holandii ludzie, którzy mają kłopoty ze spłacaniem kredytów, mają najpierw pomoc z lokalnych urzędów, które pomagają im stworzyć plan powrotu do normalnego życia. I to rzeczywiście jest bardzo fajny mechanizm, który osobom, które mają problemy, pomaga wejść z powrotem do życia bez ogłoszenia upadłości. Czyli edukacja, pomoc w planowaniu, pomoc w spłacaniu tych długów.
Pomoc psychologa także. To muszę pochwalić, że Gdańsk też takie działania podjął. Jest specjalna komórka, jest specjalne miejsce. Mieści się na Grunwaldzkiej, ale przepraszam, nie przypomnę sobie w tej chwili nazwy tej instytucji. Myślę, że można sprawdzić na stronie Urzędu Miasta w Gdańsku. I jest tam bardzo konkretna pomoc właśnie dla osób z problemami, a te problemy w tej chwili dotykają bardzo rozmaitych grup społecznych. Właściwie każda grupa społeczna jest zagrożona w tej chwili takim problemem i ludzie ze świetnym wykształceniem, majętni jeszcze do niedawna, też przychodzą po pomoc i tam ją znajdują. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Ewa Sowińska, ESO Audit, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, Błażej Kucharski, Colliers International, Ryszard Masalski, Maluta, Jacek Sałek, Jameo. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.